Dobry wieczór, Blood Brothers, Iron Maiden, Ryszard Jasiński, proszę Państwa, zagrał nam to przepięknie, jak zwykle zresztą, przepięknie, dzięki Rysiu. Proszę Państwa, dzisiejsza audycja będzie dla ludzi o mocnych nerwach, z powodów, które zaraz wyjaśnię. To będzie może nawet krótsza audycja też, dlatego że ja o 23 zapraszam na dokończenie rozdziału pierwszego Metatrona, który skończyłem, zacząłem pisać drugi, chochmę, ale no mam nadzieję, że uda mi się w ogóle cokolwiek jeszcze napisać. Proszę Państwa, zacznę najpierw od takiej krótkiej informacji, bo tutaj opublikowałem, byłem dzisiaj od rana walczyłem z Facebookiem. Otóż proszę Państwa, towarzysz Facebook napisał mi tak. Informacje o twoim poście. Nikt inny nie może zobaczyć twojego posta. Chodzi o ten post. A jako starsza osoba z racji urodzenia, nie psychiki, nie czuję się panie Gawkowski, panie Schreiber i ty kobieto o nazwisku Lubnauer oraz reszto klasy próżniaczej, więc nie czuję się zagrożony żadnym COVID-em i proszę nie dbać o moje zdrowie. Zagrożeniem jesteście wy i to wy grozicie mi śmiercią. Czwarta fala potrzebna wam jest, by uzasadnić śmierć wielu osób z waszej winy. Nie jestem antyszczepionkowcem, jestem za wolną wolą. Szczepionki mają chronić ludzi, więc jeśli się zaszczepię, to będę uchroniony i nie zaszczepię. Szczepieni mi nie zaszkodzą. Tak mówi logika. Jeśli jest inaczej, to szczepionki są ściemą, eksperymentem i doprowadzą do śmierci wielu ludzi. Czwarta fala was nienawidzi, wygracie, a tacy jak ja zginą, bo jest ich niewielu. Aha, Facebooku, mam cię w dupie i twoje nazistowskie, antysemickie i seksistowskie standardy. I w dupie mam wasze centrum wiedzy o szczepionkach. I to jest, proszę Państwa, informacja, którą dostałem o godzinie 6.22 rano. 6.22 rano, z tym, że mnie zablokowano na 14 dni, potem na 24 godziny. No cóż, napisałem, że się nie zgadzam z decyzją i utrzymałem ten post tak samo jeszcze i twój post jest ponownie na Facebooku, o 11.27. Przykro nam z powodu pomyłki. Sprawdziliśmy twój post jeszcze raz i stwierdziliśmy, że nie narusza standardu społeczności. Dziękujemy za przesłanie wniosku o weryfikację. Doskonalimy się dzięki twoim opiniom. Dziękuję bardzo. Że się doskonalą. Ja co prawda im napisałem, że są naziści, że są seksiści i rasiści, ponieważ ja jestem czarnym transpeda lesbianem pochodzenia żydowskiego, który choruje jest na bielactwo. W związku z czym oni się ode mnie odpieprzyli, proszę Państwa. Nie, to jest wariactwo, to już jest czysty idiotyzm. Dobra, ale przejdźmy do audycji. Proszę Państwa, ja dzisiaj dostałem arcyciekawy dokument taki trochę off record z Niemiec, którym napisali część niemieckich lekarzy i naukowców dotyczących eksperymentów planowanych na jesień tego roku, BioNTech i Pfizer. Ale zanim do tego przejdziemy, to będzie w drugiej części, proszę Państwa. Także proszę się nie przejmować. To będzie w drugiej części, proszę Państwa. W pierwszej części chciałem najpierw zrobić takie trochę wprowadzenie historyczne. Otóż, proszę Państwa, wszyscy wiedzą, co to była akcja T4 albo E-Action. To był program realizowany w III Rzeszy w latach 39-44, polegający na fizycznej eliminacji życia niewartego życia. To jest o tyle ważne, że w odróżnieniu od ustaw norymberskich, gdzie jest wykluczenie rasowe tylko i wyłącznie, tu po raz pierwszy pojawia się dokument. Ten dokument został napisany w październiku 1939 roku po spotkaniu z Hitlerem. To akcją nazywa się również jako eutanazja osób upośledzonych. Dlatego że biuro tego przedsięwzięcia mieściło się w Berlinie przy Tiergartenstrasse 4. I to było stosowe, i to był pierwszy raz jest taki dokument. W tym dokumencie pada eliminacja życia niewartego życia. Po niemiecku to brzmi Vernichtung von Lebensuwerten Leben, po prostu. I mordowano chorych na schizofrenię, padaczki, otępienia, pląsawice, Huntingtona, zapalenie mózgowe, osoby niepoczytalne. Zresztą, proszę Państwa, chorych przebywających w zakładach opiekuńczych ponad 5 lat oraz ludzi z niektórymi wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi. Trudna jest do oszacowania ta akcja. Ja, mieszkając w Berlinie, tam koło siebie na Mariendorfer Damm i na Schüttenstrasse widziałem takie tabliczki malutkie tabliczki wmurowane w bruk. Tutaj mieszkał taki i taki. zabity w 1943 roku w ramach akcji T4. Takie rzeczy tam są. Takie rzeczy tam są, proszę Państwa. Ta akcja była zresztą poparta przez wielu niemieckich naukowców. To chodziło o tak zwaną higienę rasową również, Rassenhygiene, i trochę wypływało z darwinizmu. I tam był jego autorem w ogóle opracowań naukowych na ten temat, był profesor Ernst Rudin, psychiatra, profesor Albert Pletz, profesor Flint Lenz. Część z nich później została włączona do akcji T4, proszę Państwa. Spotkanie na ten temat miało miejsce 20 lub 21 września 1939 roku w Rankotelu w Sopocie. Tam był również Hitler. Uczestniczył tam Karl Brandt, naczelny kaszerz SS, Philipp Buller i dr Leonardo Conti. I Hitler przedstawił plany likwidacji, przyjęto pewien dokument i ustawienia prawdy. I ustalenia prawdy, proszę Państwa. I tam to jest jedyny chyba na świecie zapis generalnie takiego prawa po prostu. Tam było, okulnik wyglądał tak: akuszerka, która pomaga przy narodzinach dziecka, także w przypadku, gdy wezwano na poród lekarza, składa meldunek we właściwym dla miejsca urodzenia dziecka Urzędzie Zdrowia, jeśli zachodzi podejrzenie, że nowonarodzone dziecko jest dotknięte następującymi ciężkimi wrodzonymi wadami. Idiotyz oraz Mongoli, zwłaszcza przypadki związane ze ślepotą i głuchotą, małogłowie, nieproporcjonalne małe wymiary głowy, zwłaszcza części mózgowej czaszki, wodogłowie wysokiego bądź zaawansowanego stopnia, ułomności wszelkiego rodzaju, a w szczególności brak całych kończyn, ciężkie rozszczepienie głowy i kręgosłupa, porażenia włącznie z chorobą Little, a koszerka otrzymuje za swój nakład pracy rekompensatę w wysokości 2 Reichsmark, proszę Państwa. Treść tych dokumentów była tworzona przy udziale profesora neurologii Maxa de Krynisa, pełniącego funkcję nieoficjalnego doradcy do spraw medycznych Hitlera i Himmlera, proszę Państwa. Akcja C4 została rozszerzona również na pacjentów i pensjonariuszy szpitali psychiatrycznych, ale również na, proszę Państwa, na rozszerzona na obozy koncentracyjne. W niektórych przypadkach są również określenia pewne, prawda? Tu jest, jeśli byłaby wcześniej, w III Rzeszy, poddawano przymusowej sterylizacji osoby chore w ramach ustawy o zapobieganiu narodzin potomstwa obciążonego chorobą dziedziczną. To było z 14 lipca 1933 roku, ale po raz pierwszy, proszę Państwa, w jakimkolwiek kraju ustalono w taką, a nie inne rozwiązania prawne. Ludzi zabijano oczywiście gazem, ale także, proszę Państwa, testowano również na nich morfinę, barbiturany i przeprowadzono na niepełnosprawnych eksperymentarzy medyczne. W akcję T4 było wielu III Rzeszy, psychiatrów, neurologów, pediatrów, wielu lekarzy. Ernst Buchalik, Werner Kattel, Max de Conti, Infried Eber. Niewielu z nich, proszę Państwa, poniosło wyroki i jakąkolwiek karę śmierci, proszę Państwa. Oblicza się, że w obozach, które oni stworzyli, to około 400 tysięcy osób zostało zabitych. Wtedy, proszę Państwa, Kościół katolicki, Kościół protestancki protestował przeciwko tej akcji, ale część w ogóle pokłosia akcji lekarzy była, proszę Państwa, związana z obozami koncentracyjnymi i eksperymentami. Lekarze SS, bo to głównie ci lekarze byli wcielani SS, każdy wydział lekarski tworzył kadry i zakłady genetyki człowieka i higieny rasowej. Wiadomo, co tam uczono, to jest najmniej ważne w tej chwili. Lekarze SS rozpoczynali swoje kariery, pomagając uśmiercać chorych i kaleki. To jest ten zapis: zniszczenie życia, niewartego życia, podniesiono do rangi najwyższego obowiązku medyki. Na przykład psychiatra Infried Eber, który zabijał psychicznie chorych rodaków w komorach gazowych, został komendantem obozu śmierci w Treblince. Od stycznia 1940 roku do sierpnia 1941 uśmiercono ponad 70 tysięcy Niemców. To byli ludzie psychicznie chorzy, ociemniali, głusi, chorzy na gruźlicę. Lekarze również ci przenieśli się później do obozów koncentracyjnych na tereny okupowane. I kiedy Ebert został komendantem obozu w Treblince, koncepcja życia niewartego życia została rozszerzona, obejmując oprócz chorych psychicznie i fizycznie Żydów i każdego, kto do tego obozu praktycznie trafił. Ebert mówił również, tam był jeszcze jeden lekarz, Fritz Klein, który mówił tak, oczywiście, że jestem lekarzem i chcę ratować życie. A z szacunku dla ludzkiego życia usunąłbym ropiejący wyrostek robaczkowy z chorego ciała, a żyd jest ropiejącym wyrostkiem w ciele ludzkości. Dalej, proszę Państwa. W 1941 roku, jak wiemy, zaczęła się już zęby akcji operacji Reinhardt, czyli Holokaust, prawda? I tam już też głównie zaangażowano lekarzy. I najciekawsze jest, że Höss w swoim sprawozdaniu do władz Berlina pisał, że bo musiał sprawozdanie o wykorzystaniu lekarzy w Auschwitz. I pisał tak, zgodnie zresztą z poleceniem głównej kwatery SS, czyli całego Himmlera. Lekarze mieli następujące zadania. Z przebywających transportów żydowskich musieli wybierać stosownie do wytyczonych naczelnego lekarza zdolnych do pracy Żydów. Podczas akcji uśmiercania mieli być obecni przy komorach gazowych, aby nadzorować zgodnie z przepisami użycie gazu trującego cyklonu B przez dezynfektorów i sanitariuszy. Do dalszych ich obowiązków należało sprawdzenie po otwarciu komór gazowych, czy wszyscy zostali uśmierceni. Lekarze dentyści poprzez przeprowadzenie wyrywkowych prób mieli sprawdzić, czy więźniowie dentyści wyrwali wszystkim zagazowanym złote zęby i wrzucili je do przygotowanych i zabezpieczonych skrzynek. To jest rozporządzenie dla lekarzy niemieckich, głównie oficerów SS. Mieli wybierać i kierować na śmierć Żydów i innych więźniów, którzy byli niezdolni do pracy i odnośnie do których nie spodziewano się, aby w ciągu 4 tygodni odzyskali zdolność do pracy. Należało również niszczyć tych podejrzanych o choroby zakaźne. Obłożnie chorych należało zabijać za pomocą zastrzyków, innych zaś likwidować w krematoriach lub w bunkrze za pomocą gazu. Do zastrzyków używano fenolu, ewipanu i kwasu pruskiego. Mieli przeprowadzać tak zwane akcje zamaskowane. Chodziło tutaj o więźniów Polaków, których egzekucja była zarządzona przez władze hitlerowskie w Generalnym Gubernatorstwie. Ponieważ egzekucji ze względów politycznych lub bezpieczeństwa nie można było ujawniać, jako powód zgonu należało podawać przyjętą w obozie przyczynę. Skazani w tym trybie na śmierć zdrowi więźniowie byli dostarczani przez Wydział Polityczny do aresztu w bloku 11 i tam przez jednego z lekarzy SS likwidowani za pomocą zastrzyków. Chorzy w izbie chorych byli również zabijani zastrzykami w sposób nie rzucający się w oczy. Lekarz miał następne w świadectwie zgonu podać jako przyczynę chorobę powodującą szybko śmierć. 6. Lekarze SS obowiązani byli asystować przy egzekucjach osób skazanych na śmierć przez sądy doraźne w celu stwierdzenia zgonu, jak również przy egzekucjach zarządzanych przez Reichsführera SS lub władze w Generalnym Gubernatorstwie. Przy wnioskach o wymierzenie kary chłosty mieli badać więźniów, którzy mieli być poddani karze, czy nie ma przeciwwskazań do jej wykonania oraz mieli asystować przy wykonywaniu tej kary. To są, proszę Państwa, lekarze. Cały czas mówię, że to są lekarze. Również ci lekarze tworzyli własne eksperymenty, proszę Państwa, eksperymenty medyczne. Zakrojone na ogromną skalę, proszę Państwa, bo na przykład... Celem jednego z eksperymentów, i to są tak zwane, podzielone było na kilka części, to jest wszystko zatwierdzane przez tak zwanego głównego lekarza SS, przez odpowiednik Ministerstwa Zdrowia naszego, III Rzeszy, przez wszystkie władze. To jest wszystko zgodnie z prawem III Rzeszy, proszę Państwa. Eksperymenty żywieniowe. Cel, znalezienie środków zastępczych, które umożliwiły produkcję dużych ilości żywności po niskich kosztach produkcji. Dostarczenie jak najlepszej jakości żywności dla walczących niemieckich mężczyzn. Testowano to na lekarzach, to eksperyment na więźniach. Pomysłodawcą i wykonawcą eksperymentu był lekarz chemik, profesor doktor habilitowany medycyny Ernst Günther Schneck. Przeprowadzał te eksperymenty również i na sobie, stosując kurację głodową i dietę z soków owocowych. Trafał do Dachau, które potraktował jak największy instytut roślin leczniczych w Europie. Na to wszystko zgodził się oczywiście Heinrich Himmler. W sprawozdaniu Schnecka, sprawozdanie Schnecka wygląda tak. Podawana żywność jest dobra pod względem jakościowym. Zaopatrzenie KL, koncentracyjny lager, warzywa i ziemniaki jest w dużym stopniu doskonałe. U 20 do 30% więźniów stwierdzono wyraźne objawy niedożywienia, wychudzenie, obrzęki głodowe. Proponuje podawanie jako środka zaradczego drożdży piwnych. W 1943 roku Himmler rozkazuje wprowadzenie jako pożywienia kiełbasy roślinnej z biosyny. Wyglądem i zapachem przypomina rodzaj wątrobianki. Tak opisuje również Schneck, proszę Państwa. Potem były oczywiście eksperymenty dotyczące... więźniowie zostali podzieleni na trzy grupy w tych żywieniowych. Forma A, pożywienie wschodnie, 54%. Forma B, pożywienie normalne i plus dodatkowo drożdże. Forma C, pożywienie normalne. Czyli wszystko, proszę Państwa, widzicie, to jest cały czas, to są prace naukowe. Właśnie. Wyżywienie wschodnie wyglądało tak. Przez 8 miesięcy. Gęsta zupa ze śrutowatego ziarna, zupa bez soli, obrzydliwie smakuje jak mydło, nie otrzymują ani chleba, ani mięsa, obciąża przewód krążenia, nerki, przewód pokarmowy, wywołuje obrzęki. Tak pisze Schneck. W pierwszej fazie eksperymentu odpadli sami słabeusze, przyczyną śmierci były większości gruźlica, zapalenia jelita grubego, a także inne, rzadsze choroby. Dalej, eksperyment 100 tysięcy więźniów w Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald przez 3 miesiące. 50 gramów mycelu, to jest grzybnia, z której uzyskuje się białko. Jeńcy w tragicznym stanie natychmiast po pożywieniu byli kierowani do izby chorych. Ogromny odsetek tych więźniów cierpiał na obrzęki głodowe, gruźlicę, czerwonkę i czyraczność. Tak to się nazywa. Uczestniczył tak zwany i także Johann Paul Kremer, profesor anatomii Uniwersytetu w Münster, lekarz obozowy w Auschwitz-Birkenau. Realizował swe zainteresowanie badawcze związane ze zmianami w narządach wewnętrznych powstające na skutek głodu. Po prostu głodzili ludzi. Dokonywał selekcji więźniów, w większości przeznaczał ich bezpośrednio na śmierć, przeprowadzał z nimi dokładny wywiad, wypytując o istotę dla siebie szczegóły i wagę przed aresztowaniem, przyjmowaniem leki itd. Ja mówię tylko o eksperymentach żywieniowych po prostu. Tam były jeszcze eksperymenty również genetyczne, tak samo były eksperymenty oczywiście na zasadach sterylizacji, no i oczywiście cała masa eksperymentów farmaceutycznych. I to jest ciekawe. W latach 1941-1944 Friedrich Entres, Helmut Wetter, to wszystko są profesorowie, Eduard Wirth, Wilhelm Koenig, Victor Copesius, Bruno Weber, Werner Röde, dr Johann Gebel. Eksperymenty farmaceutyczne. O, cel doświadczeń farmakologicznych był prosty. Wypróbowanie działania nowych leków na organizm ludzki. Zlecenie IG Farben. Na zlecenie IG Farben i między innymi firmy Bayer, tej od aspiryny po prostu. Zbudowano zakłady chemiczne IG Farben w Monowicach w 1941 roku. Również te eksperymenty po prostu, te eksperymenty, żeby tam robić. Przewinęło się w latach 40 około 300 do 500 tysięcy więźniów przez IG Farben. Oni produkowali cyklon B i dostarczali również metanol. Co dalej mamy, proszę Państwa? Mamy również preparaty B1012, B1064, Rutenol, Eleudron, Prontosil. To szpital w Bonowicach, kobiecy w Brzezinie. Rutenol i te miały tam wywołać albo samą sterylizację, albo leczyć zapalenia jakieś wewnętrzne, prawda? W tym szpitalu opracowywano zestawienia poczynionych obserwacji przez lekarzy niemieckich, no i robiono sekcję zwłok. Procederem przeprowadzania doświadczeń farmaceutycznych zajmował się lekarz SS Friedrich Entres, Helmut Wetter i Eduard Wirth. Tych trzech. Friedrich Karl Hermann Entres. Ofiarę umieszczano na fotelu dentystycznym, więźniowie trzymali ofiarę, a oprawca wbijał jej w pierś. Półprzytomną ofiarę przenoszono następnie do sąsiedniego pomieszczenia, gdzie porzucona na podłodze umierała w pół minuty. On również badał, w jaki sposób zadawać śmierć, nie tracąc kul, zanim wymyślili cyklon B, proszę Państwa. Rutenor, leczenie tyfusu plamistego, firma Bayer. Entres był przedstawicielem farmaceutycznym przed wojną firmy Bayer, proszę Państwa. Firma Bayer, leczenie tyfusu plamistego. Oczywiście oni zarażali tym tyfusem. W chwili, gdy chory umierał, należało dokonać bardzo dokładnej sekcji zwłok. Tak, to są jego wszystko zapiski i polecenia dla lekarzy. Sam był lekarzem, która była wykonywana według ścisłych zaleceń Enteresa. Zarówno obserwacje kliniczne, jak i obraz sekcyjny dowodziły, iż Rutenor w przypadku gruźlicy nie ma znaczenia leczniczego. Ponadto zostało to potwierdzone przez badania w grupie owych 20 osób, bo na początku 20 osób brał, potem więcej, ale na początku sierpnia 1944 roku przy życiu pozostały tylko 4 osoby, proszę Państwa. To sprawozdanie Dla antema stosowania preparatu Tenol, który był stosowany w Auschwitz, te wyniki nie były zadowalające dla Wettera. Stwierdził on, iż w innych obozach koncentracyjnych dawało bardzo dobre wyniki, ponieważ chorzy przybierali na wadze aż 20 kg. Osoby podawane wyżej minionemu eksperymentowi nie otrzymywały dodatkowych racji żywieniowych ani specjalnego pożywienia. Dokumentacja eksperymentu była prowadzona. Tak, była krzywa gorączkowa, krzywa tętna, historia choroby, a także protokoły sekcyjne. Nie będę już Państwa opisem całej tej dalszej procedury. Preparaty dostarczane przez firmę Bayera, osobiście przez Wettera. Preparat na żołądku kurzym, wynik badań negatywny. Perston, jedyny preparat, który dał wynik pozytywny przy tyfusie plamistym. B3582 jak z grupy sulfamanidów. P3 lek z grupy sulfamanidamidów. Tibazol, tabletki, lek czekający na wpis do lekospisu, jeśli wynik będzie pozytywny na ludziach. Elaudor, tabletki, lek czekający na wpis do lekospisu, jeśli wynik będzie pozytywny na ludziach. Hoxt, tak zwany 3582, to były te leki, których oni testowali i stosowali, proszę Państwa, na ludziach. Proszę mi wierzyć, tego jest bardzo dużo. Eksperymenty farmaceutyczne przeprowadzone w Buchenwaldzie, dr Dink, arkilidin i rutenol, wstrzyknięcia i tak dalej, plus oczywiście. Dr Wetter przeprowadził osobiście eksperyment na 250 osobach, dr Etres około 20 osób, zmarło 16, dokładna liczba ofiar eksperymentów nie jest zdana. Oczywiście jeszcze są choroby zakaźne, na przykład gruźlicy, proszę Państwa, i innych takich rzeczy. To nie wszystko działo się przy obozach, czy dur plamisty, proszę Państwa. Problem polega na tym, to wszystko jest świetnie opisane, genialnie. Jeżeli ktoś by czytał te dokumenty, to naprawdę by nie wiedział, nie pomyślał nawet o tym, że to dotyczy, proszę Państwa, ludzi. Dzisiaj, jak otrzymałem te dokumenty, postanowiłem Państwu jednak w jakiś sposób udostępnić, ale przedtem musiałem zrobić ten właśnie wstęp, ten właśnie wstęp historyczny, bardzo krótki wstęp historyczny, ponieważ to są historie, które również nawet ciężko czytać. Bardzo muszę powiedzieć, że część lekarzy oczywiście została w Norymberdze stracona, ale tylko nieliczne osoby. Większość tych lekarzy niestety została, proszę Państwa, później jednak w jakiś sposób uniewinniona, prowadziła dalej praktyki. A co najgorsze, jestem pewien, i to wynika z niektórych dokumentów. Już poliśmy to. Muszę tylko znaleźć coś tutaj. Dobra, okej. I to wynika z niektórych dokumentów, proszę Państwa, również ujawnionych przez CIA, została szczególnie tych neurologiczno-psychiatrycznych prób, została, proszę Państwa, jednak wykorzystana później, zarówno przez Amerykanów, ale także przez Rosjan, do wszystkich, proszę Państwa, jakby to Państwu powiedzieć, no wykorzystana przez wszystkich właściwie zwycięzców. Tutaj mnie Pan Leszek chce, czy Niemcy nie do dziś cierpią wymienione korzyści ekonomiczne z tych badań? Przypuszczam, że cały świat, dlatego że, proszę Państwa, to świat naukowy po wojnie niestety potraktował to, co tam się działo, proszę Państwa, potraktował jako wykorzystanie do badań naukowych okazji, jaką mieli do badań bezpośrednio na ludziach, kiedy nie zabraniała żadna etyka. Tak to niestety, proszę Państwa, wyglądało. Okej. W drugiej części, proszę Państwa, zapraszam, przeczytam Państwu dokument, który powstał raptem 3 dni temu. I to jest dokument, których na szczęście Niemcy wyciągnęli wnioski z tego, przynajmniej duża część, również środowiska naukowego. I to jest dokument nieoficjalny protest przeciwko czemuś, ja o tym jeszcze powiem, i dokument, który nie został jeszcze, nie zostanie ujawniony, zdaje się, w ogóle w niemieckiej prasie, jak i w prasie europejskiej. Nie zostanie ujawniony. I to jest opinia pewna niemieckich naukowców, lekarzy i prawników, ale głównie naukowców i lekarzy, czyli nie jakichś takich dziwnych ludzi mających kanały, proszę Państwa, internetowe. Okej, okay, proszę Państwa, ja dzięki tym swoim pisaniom tych różnych innych rzeczy zacząłem się interesować lancetami, różnymi innymi pierdołami, niż nie jestem lekarzem i nie będę robił lekarzem, proszę Państwa. Ale poznałem parę osób, głównie z Niemiec. Czasami korespondujemy po angielsku, ktoś mi również przesyła pewne rzeczy po niemiecku. Dokument, który tutaj mam, jest dokumentem, który powstał w gronie, nie będę wymieniał oczywiście nazwisk tych ludzi, ale dokument jest autentyczny, wirusologów, genetyków, zarówno naukowców, jak i lekarzy w tej dziedzinie, także kilku prawników. Proszę Państwa, dokument jest nigdzie nie opublikowany, jestem jedyny, proszę Państwa, który chyba to przeczyta. Przepraszam za tłumaczenie, tłumaczenie jest takie trochę ad hoc, więc tutaj będzie też czasami po polskiemu, w dodatku tam jest bardzo dużo trudnych terminów medycznych, które są nieprzetłumaczalne na język polski, jeśli się nie jest lekarzem, proszę Państwa, oczywiście. I proszę posłuchać, to jest autentyczne. Chcę również powiedzieć, że ci ludzie bardzo dużo ryzykują, ponieważ zgodnie zresztą z cichym poleceniem rządu Angeli Merkel, każdy, kto protestuje i każdy, kto podważa to wszystko, jest jako tak zwany recht radikale, czyli prawicowy radykał, rozpracowywany przez Urząd Ochrony Konstytucji i w ogóle generalnie przez służby specjalne, jako wróg. Tak to niestety wygląda. Słuchajcie, to jest autentyczny tekst. BioNTech i Pfizer chcą rozszerzyć swoje badania nad szczepionkami wśród niepełnosprawnych dzieci. Badanie mające na celu zbadanie, i tutaj jest symbol BNT-162B2, u uczestników z obniżoną odpornością w wieku plus minus 2 lat. Wcześniejsze choroby badanych osób są wyraźnie pożądane, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona oczekiwana minimalna długość życia 1 roku. Badania nie wykluczają śmierci w trakcie studiów. BioNTech i Pfizer chcą zbadać skutki uboczne swojej szczepionki koronowej w nowym badaniu. Jednak w przeciwieństwie do poprzednich badań brane są pod uwagę osoby poważnie chore w przedziale od 2 roku życia. Planowany jest udział dzieci w eksperymencie z docelowo 3 dawkami szczepień. Badania wyraźnie wyklucza osoby zdrowe, opisuje dokładnie, to są cytaty, oczekiwana minimalnej długości życia wynoszącej 1 rok. Badanie jest przeznaczone dla 360 uczestników z obniżoną odpornością, po 180 osób dorosłych i dzieci w wieku od 2 lat, które w niedawnej przeszłości przeszły przeszczep narządu, szpiku kostnego, murek, komórek macierzystych lub chemioterapię. Innymi słowy, osoby ze śmiertelną chorobą, które wymagałyby skomplikowanej pomocy medycznej, tu jest symbol tej pomocy, NTC, coś tamtego. Badania mające na celu zbadanie bezpieczeństwa tolerancji i immunogenności BNT-162B2 uczestników z obniżoną odpornością plus minus 2 lata. To nie jest scenariusz thrillera kryminalnego. Zarówno jest to ukryte na stronach rządu USA i stronie BioNTech jako badanie fazy drugiej. To jest to, co oznacza badanie fazy drugiej. Proszę Państwa. Portal dodaje COVID-19. Jeszcze jest taki, mówi, że ani badanie, ani rekrutacja badanych jeszcze się nie rozpoczęły. Miejsce realizacji wymieniono USA, Brazylię i Niemcy. Planowane rozpoczęcie badań to 1 września 2021. Głosy krytyczne, które się pojawiają, to są głosy tych lekarzy. Jaki jest sens takich etycznie bardziej niż wątpliwych eksperymentów? Jakie są korzyści dla społeczeństwa? Co może z tego wywnioskować dla populacji ogólnej, jeśli nieuleczalnie chore 2-letnie dziecko odczuwa ból w miejscu wstrzyknięcia szczepionki firmy Pfizer? Jak to eksperyment badawczy ma wpłynąć na pomoc osobom, które nie mają groźnego niedoboru odporności? Przepraszam, takie tłumaczenia, nie wiem jak to po polsku napisać. Nie cierpią na zaawansowanego raka. Grupa pozarządowa, która zajmuje się sprawami etycznymi, pyta retorycznie. Jako profesjonaliści niemedyczni oceniamy instynktownie, iż jest to wysoce niemoralne, bezsensowne, niedopuszczalne. Jaki sens ma ten eksperyment? W tej grupie, proszę Państwa, i wśród tych autorów tego wszystkiego jest również ktoś, kto był kto był bardzo blisko rządu Niemiec, praktycznie był w rządzie. Różne inne organizacje znajdują podobne pytania, przynajmniej w odniesieniu do etyki, opis badania i kodeks norymberski dają miastu odpowiedź. Został on stworzony w ramach norymberskich procesów pod wpływem eksperymentów na ludziach, na więźniach obozów koncentracyjnych i jest zapisany w medycznym kodeksie etycznym, który obowiązuje do dziś na całym świecie. Wymagania dotyczące eksperymentu medycznego jest napisane wyraźnie. Bezwzględna i konieczna jest dobrowolna zgoda osoby badanej. Oznacza to, że osoba zainteresowana musi mieć uznaną zdolność do wyrażenia zgody. W jakim stopniu tę zdolność można przypisać poważnie choremu przedszkolakowi, pozostaje więcej niż wątpliwe. To samo dotyczy pacjentów z chorobą Alzheimera i, mówiąc bardziej dramatycznie, każdego, którego mózg został uszkodzony przez różnego rodzaju leki. Tutaj, bo ktoś mówi, że w Polsce już zaczęli, ta pani, która ma syna niepełnosprawnego, ten syn jest prawdopodobnie u władz zadowolniony i to ona podejmuje decyzję. To nie są decyzje tych ludzi, proszę Państwa. Aby temu zapobiec, zgodnie z opisem badania, wszyscy rodzice i opiekunowie prawni, uczestnicy powinni być w pełni informowani o badaniu w miarę możliwości w języku i w zrozumiałych dla nich definicjach. Biontek się zabezpiecza. W sformułowaniu Biontek jest zawarte, że rodzice są wymieniani przed uczestnikami badania. Oznacza to, że należy zwracać się przede wszystkim nie do samych uczestników, ale do ich opiekunów. Przypominam dokument z 21 chyba października 1969, który rozpoczynał akcję T4. Tam też przede wszystkim apelowano i zwracano się do rodziców. To rodzice podejmowali decyzje, a nie dzieci. I to mamy tak. Oznacza to, że właśnie, wydaje się jednak co najmniej równie dziwne, jak naukowcy Biontek chcą zdefiniować możliwość uzyskania zgody od dzieci od 2 lat i wytłumaczenia im zrozumiałym językiem zakres zagrożenia i uzyskania ich świadomej, dobrowolnej zgody. Tamte też to jest. Kodeks Norymberski definiuje w przypadku podejmowania decyzji przez krewnych. Osoba musi być w stanie dokonać wolnego wyboru, wolnego od przemocy, oszustwa, przebiegłości, presji, udawania lub jakiejkolwiek innej formy wpływu lub przymusu. Ten warunek powoduje, że badany przed podjęciem decyzji musi mieć prawo do wolnego wyboru. Należy dokładnie określić metodę i środki, które będą zastosowane w badaniu. Wszelkie niedogodności i zagrożenia, których można racjonalnie oczekiwać, w ich wyniku oraz konsekwencje dla zdrowia osoby, które mogą wynikać z udziału w określonym eksperymencie. Punkt trzeci. Im bardziej zależne są zainteresowane osoby, im mniej są w stanie bronić swoich praw, tym bardziej zdecydowaną troskę należy podjąć w celu ochrony uczestników testu. Według lekarzy do spraw etyki COVID wprowadzanie ludności w błąd lub przymus poprzez paszporty szczepień stanowią wyraźne i oburzające naruszenia kodeksu norymberskiego. Korzyści dla osób zaszczepionych, czy to bezpłatne przyjazdy, darmowe bilety komunikacji miejskiej, czy kategoryczne pominięcie konieczności dokonywania regularnych testów koronacyjnych są sprzeczne z zasadą swobody decyzji. Proszę Państwa, to piszą naprawdę nie żadni foliarze, szurzy, tak jak jeden dziennikarz dzisiaj określił, którego już wywaliłem ze znajomych i żałuję w ogóle, że jego książki, że jego książkę, mam nadzieję, że ją wycofa, się obrazi na mnie, proszę Państwa. To piszą lekarze, którzy leczą i którzy nie są antyszczepionkowcami, a także uważają, że epidemia COVID jest prawdziwa. Biontek wyklucza również z udziału zdrowych ochotników. Stwarza to wrażenie, że to nie efekt, czyli ewentualne korzyści zdrowotne, ale określenie skutków ubocznych eksperymentalnej szczepionki leżą w interesie koncernu. Badania mają na celu określenie szkodliwego wpływu i ustalenie, dlaczego poważnie i chronicznie chorzy są narażeni na ryzyko pomimo ograniczonej średniej długości życia. Pozostaje również co najmniej moralnie wątpliwe, dlaczego krewni mają zgadzać się na badanie, które może skutkować nagłą śmiercią poddanej badaniom osoby. Proszę Państwa, to jest swoista paranoja, bo bada się po prostu, to jest coś takiego, że jakby badało się, czy kula przebija mózg. Na tej zasadzie, proszę Państwa. Biontek określa cele badawcze badania w następujący sposób. Firma chciałaby zbadać odsetek uczestników, którzy zgłaszają reakcje miejscowe do 7 dni po podaniu. Należą do nich ból w miejscu wstrzyknięcia, zaczerwienienie i obrzęk, które uczestnicy lub rodzice będą opisywać w specjalnych elektronicznych notatnikach, gorączkę, zmęczenie, bóle głowy, dreszcze, wymioty, biegunkę, nowe lub nasilone bóle mięśni i stawów należy odnotowywać zgodnie z wymogami w elektronicznym dzienniku szczepień. Monitorowany będzie odsetek uczestników, którzy zgłosili zdarzenia niepożądane. Okres rejestracji trwa do miesiąca po drugim szczepieniu. Zdarzenia niepożądane od dawki trzeciej do 1 miesiąca po dawce trzeciej są rejestrowane oddzielnie. Uwaga! Poprzednie wyniki badań mają wskazać na nasilające się skutki uboczne z każdą następną dawką szczepionki. Odsetek uczestników zgłaszających poważne zdarzenia niepożądane do 6 miesięcy po trzeciej dawce. Ankietę przeprowadzają specjalni pracownicy ośrodka testowego. Poczekajcie, na końcu będzie najlepszy numer. Średnia geometryczna miana, reakcja przeciwciał wszystkich uczestników mierzona na mianach neutralizujących SARS-CoV-2 bez serologicznych lub wirusologicznych dowodów wcześniejszej infekcji SARS-CoV-2 i ze stanem obniżonej odporności, jak stwierdzono w teście PLAN, do jednego miesiąca po drugiej dawce. W przeciwieństwie do strony BioNTech, że wzięcie udziału w badaniu to osobista decyzja. Uczestnicy BioNTech tak mówi, wskazuje. W przeciwieństwie do tego, co pisze. Uczestnicy powinni zatem porozmawiać ze swoim lekarzem i rodziną, przyjaciółmi o chęci wzięcia udziału w badaniach. Osoby uprawnione do udziału. Uczestnicy płci męskiej lub żeńskiej, którzy w momentach rejestracji mają co najmniej 2 lata. Uczestnicy lub ich rodzice, opiekunowie, w zależności od ich wieku, którzy podpiszą zgodę i są w stanie przestrzegać wszystkich zaplanowanych wizyt, planu leczenia, badań laboratoryjnych, odnośnych dotyczących stylu życia i innych wymaganych procedur badawczych. Oczekiwana jest długość życia 12 miesięcy, 365 dni w momencie włączenia się do badania. Możliwość kontaktu telefonicznego przez cały okres testów. Uczestniczki w wieku rozrodczym lub uczestnicy płci męskiej, którzy są w stanie spłodzić dzieci, są skłonni stosować wysoce skuteczną metodę antykoncepcji zgodnie z niniejszym protokołem przez co najmniej 28 dni po ostatniej dawce w ramach badania. Jeśli jego jej partner jest w ciąży, jak również kobiety, u których zdiagnozowano ryzyko utrzymania ciąży. Kobiety lub mężczyźni, którzy nie są w wieku rozrodczym lub nie są w stanie spłodzić dzieci. Uczestnicy z obniżoną odpornością z powodu. NSCL, to jest rak płuc, w wieku plus minus 18 lat, z co najmniej z jednym z następujących punktów. Wszyscy, którzy otrzymali chemioterapię lub nie byli wcześniej leczeni, co najmniej 2 tygodnie, 14 dni przed włączeniem do badania i oczekuje się, że otrzymają chemioterapię w ciągu co najmniej 2 tygodni, 14 dni po otrzymaniu dawki. Otrzymujący leczenie inhibitorami punktów kontrolnych inhibitor PD1, PDL1, inhibitor CTLA4 i które ukończyły co najmniej jeden cykl leczenia przed włączeniem do badania podczas wizyty lub leczeni lekami celowanymi, tutaj wymieniane są skróty tych leków i co najmniej jeden cykl leczenia przed przyjęciem na pierwszej wizycie lub chorują na CLL, przewlekłą białaczkę limfatyczną, rak krwi i mają powyżej 18 lat z co najmniej jeden z następujących punktów. Mają chorobę bezobjawową, na przykład stadium RAI, stadium Bineta A lub B i są pod obserwacją, nie będąc leczonym z powodu właśnie tej białaczki limfatycznej. Otrzymują leczenie przeciwciałem monoklonalnym hamującym komórki B, anty-CD20 i otrzymały co najmniej 3 cykle przed włączeniem. Otrzymują inhibitor BTK, inhibitor PI13K lub inhibitor BCL2OR. Są obecnie na leczeniu podtrzymującym hemodializą z powodu schyłkowej choroby nerek i mają minimum 18 lat. Osoby poddawane aktywnej terapii immunomodulującej, np. inhibitorem TNF-u lub tofacytynibem z powodu choroby autoimmunologicznej lub zapalnej w stałej dawce i mają od 2 lat do 18. Stałą dawkę definiuje się jako otrzymywanie tej samej dawki przez co najmniej 3 miesiące, 84 dni bez zmian w ciągu 28 dni przed wizytą. Pierwszą. Osoby po przeszczepie narządu ilfego co najmniej 3 miesiące, 84 dni przed przyjęciem i nie wykazujące braku ostrych epizodów odrzucenia w ciągu 2 miesięcy przed przyjęciem w wieku od 2 do 18 lat. Pacjenci po autologicznym albo allogenicznym przeszczepie szpiku kostnego lub komórek macierzystych co najmniej 6 miesięcy, 182 dni przed przyjęciem do szpitala z wystarczającą w opinii badawczej rekonstrukcją immunologiczną do immunizacji od 2 do 18 lat. Uczestnik lub rodzin opiekun prawny uczestnika będzie mógł wyrazić podpisaną świadomą zgodę. Wszyscy rodzice, opiekunowie powinni być w pełni poinformowani o badaniu, zapoznani z językiem i terminologią medyczną, które będą w stanie zrozumieć. Badający zachowa oryginał podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody dla każdego czy uczestnika oraz w stosownych przypadkach zgody opiekunów. Osoby z wcześniejszą diagnozą kliniczną na podstawie objawów lub i mikrobiologiczną, objawy plus dodatni wynik testu COVID-19 lub wcześniejszą diagnozą kliniczną MIS-C. Uczestniczy z aktywnym GVHD, reakcja na przeszczep, reakcja immunologiczna po przeszczepieniu szpiku kostnego lub komórek macierzystych. Odrzucenie przeszczepu lub PT lub posttransplantacyjna choroba limfoproliferacyjna, różne choroby podobne do chłoniaka, do przeszczepie narządu lub komórek macierzystych lub uczestniczy, którzy byli leczeni z powodu jednej z tych chorób w ciągu 3 miesięcy, 84 dni przed wyłączeniem do badania. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat, których waga jest mniejsza niż 5% idealnej masy ciała skorygowanej względem wieku. Osoby z innymi chorobami medycznymi lub psychiatrycznymi, w tym niedawnymi, w ciągu ostatniego roku lub aktywnymi myślami, zachowaniami popełnieniami samobójczymi lub nieprawidłowościami laboratoryjnymi, które mogą zwiększać ryzyko udziału w TAB w badaniu lub w ocenie badającego mogą sprawić, że uczestnik nie będzie się nadawać do badania. Osoby, u których wystąpiła ciężka niepożądana i ciężka reakcja alergiczna na jakikolwiek składnik interwencji w ramach badania w związku ze szczepionką. Skaza krwotoczna lub jakikolwiek stan związany z uporczywym krwawieniem, co do którego badacz uważa, że wstrzyknięcie domięśniowe byłoby przeciwwskazane. Uczestniczki w okresie ciąży lub karmienia piersią. Uczestniczy, których badający uważają za nieodpowiednich do udziału w tym badaniu. I to są osoby odpowiednie, ta cała reszta, proszę Państwa. Żebyście wiedzieli, to są osoby odpowiednie. Szczególnie nie wiem, co ma do tego ta sprawa psychiatryczna, no nieważne. Osoby, które otrzymały już jakąkolwiek szczepionkę na koronawirusa, a są nieodpowiednie do badania, trwające lub wcześniejsze leczenie produktami krwi osocza lub immunoglobulinami w ciągu 3 miesięcy przed dawką lub planowane stosowanie tych leków przed dawką trzecią. Uczestniczy innych badań z interwencją badawczą w ciągu 28 dni przed rozpoczęciem badania lub w trakcie udziału w badaniu. Wcześniejszy udział w innych badaniach z interwencją badawczą, tu chodzi o szczepionki mRNA firmy Piątek Moderna. Uczestniczy, którzy są bezpośrednio potomkami dzieci lub wnuki, rodzice lub dziadkowie personelu ośrodka badawczego, tych się nie przyjmuje, lub personelu firmy Pfizer-BioNTech, bezpośrednio zaangażowanego w prowadzenie badań, personelu ośrodka badań, który jest w inny sposób nadzorowany przez badających oraz członków ich rodzin. Tych nie badamy. Pracownicy ośrodka badawczego lub pracownicy Pfizer-BioNTech bezpośrednio zaangażowani w prowadzenie innych badań, pracownicy ośrodka badawczego, którzy są w inny sposób nadzorowani przez badające oraz członkowie ich rodzin. Wyniki badań, i teraz proszę Państwa, to jest najciekawsze. Wyniki badań objęte są ścisłą tajemnicą przed groźbą kary finansowej zawartej w umowach pracowniczych. Oni po prostu, proszę Państwa, zobowiązali i utajnili to wszystko. Ten dokument wyciekł, proszę Państwa. Ten dokument wyciekł. I dziwię się, proszę Państwa, że nikt się tym jeszcze nie zajął. Nikt się tym jeszcze nie zajął, proszę Państwa. Tu wszystko jest powiedziane explicite. Dlatego starałem się Państwu przybliżyć akcję T4, dlatego że to wszystko, proszę Państwa, idealnie, zestaw tych wszystkich chorób, to wszystko jakbym czytał właśnie ten dokument dotyczący akcji T4. I na koniec tej części, bo jeszcze wrócę, proszę Państwa, na chwilkę, gdzie prawdę Państwo ochłoną trochę, a puszczę jedną krótką piosenkę. Chciałbym się zapytać kardynała Nycza, czy w świetle tych dokumentów i tego wszystkiego można powiedzieć, dziękujemy za jedyną alternatywę dla pandemii, jaką są szczepienia. Tak powiedział, proszę Państwa, metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. Prawda? Tak powiedział. W homilii. W tym roku 2021 jest to jeszcze procesja ograniczona z powodu istniejącej już drugi rok pandemii koronawirusa, ale powoli zaczynamy już Panu Bogu dziękować za poważne zmniejszenie się trzeciej fali w Europie, świecie i w Polsce. Przychodzimy dziękować za wytrwałą pracę lekarzy, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia. Dziękujemy też za osiągnięcia ludzi nauki, odkrywców, że praktycznie jedyną dotychczas jako mamy alternatywę dla pandemii, jaką są szczepienia, szczepionki dostępne na świecie, zaznaczy. Więc mam pytanie. Mam pytanie, proszę szanownego Kościoła. Przeciwko akcji T4 Kościół katolicki i Kościół protestancki w Niemczech zaprotestowali dość ostro. Niech sobie ksiądz kardynał obejrzy taki film na temat pastora, jednego z głównych pastorów z Norymbergi, który został uwięziony w obozie koncentracyjnym. I ci pastorzy, ci księża szli za to do obozu koncentracyjnego, za akcję T4. Więc mam pytanie, księże kardynale, jak pan śmie to powiedzieć? Proszę mi wybaczyć, ja nie jestem członkiem Kościoła. I po tym, co pan powiedział, nigdy nie będę członkiem Kościoła. A jeśli ktoś zrobi mi jakiś pogrzeb kościelny, to wstanę z tej trumny i pogonię ich wszystkich, łącznie z tym księdzem, proszę Państwa. Przykro mi. Więc mam teraz właśnie pytanie, prawda? Tutaj Leszek pisze, że Kościół nie wierzy w Boga. Tak. Coraz bardziej mam wrażenie, że Kościół katolicki nie wierzy w Boga. Bóg jest tylko i wyłącznie towarem na sprzedaż. Ale o tym dzisiaj będzie jeszcze. W Metatronie. Proszę Państwa, nie wiem, jak się Państwu, co Państwo o tym myślicie. Proszę pisać mi tutaj. No, widzicie, proszę Państwa, jak to tutaj, jak to wygląda. No i co Państwo o tym wszystkim myślicie? Bo powiem szczerze, że ja aż coraz bardziej przestaję rozumieć, rozumiem i boję się tego, co rozumiem, tej myśli, po co te szczepionki są i o co w tym wszystkim chodzi. Naprawdę boję się, proszę państwa. Pani Daria mówi, oni muszą za to odpowiedzieć. Kto? Nikt. Ludzie, którzy to piszą, nie mają, są bardzo często, są po prostu wywalani z pracy, są sekowani, rozpracowywani przez służby specjalne jako reśradikale. Jako radykałowie, jako terroryści. Na całym świecie to się dzieje, to nie tylko w jednym kraju, to nie tylko. Ja to mam akurat z Niemiec, ponieważ w Niemczech, jako największym kraju Unii Europejskiej, tak jak mówiłem, jak w soczewce, dzieje się to, co się dzieje na całym świecie. W tle są Stany Zjednoczone, ale Stany są federacją. Nie da się połowie Stanów Zjednoczonych narzucić tego, co chce druga połowa. I Biden o tym wie. Co innego jest w Niemczech, która też jest, którzy są też podobno federacją, ale trochę inaczej to zrobione, proszę państwa. Tak to wygląda. Tomek Tomy 7, że to jest po ludzku przerażające. To jest prawda. To jest prawda, proszę państwa. Ja czytając ten dokument, od razu właśnie skojarzyłem z tym, co przedstawiłem w pierwszej części. Nie wiem, czy się Państwu podobało. Trudno, żeby się to podobało, jakie Państwo mają na to zdanie. Powiedziałem, jestem jedyny, który to wszystko zbiera i mówi o tym, a proszę zauważyć, że ja od początku ostrzegałem i nadal będę ostrzegał przed tą pandemią. I nadal jestem zwolennikiem totalnego lockdownu na co najmniej miesiąc, ale totalnego lockdownu, tak jak mówiłem, i stop klatki, bo inaczej tego nie pokonamy. Ale jestem przeciwny i uważam, że alternatywą nie jest żadna szczepionka, proszę państwa, alternatywą dla ludzi. Jest tylko, proszę państwa, trzeba ludzi leczyć, trzeba z tym walczyć, trzeba coś zbudować. Lekarstwa, nie lekarstwa, a nie coś takiego, proszę państwa. A nie coś takiego, proszę państwa. Ktoś tutaj pisze. Audrey D. pisze, chyba już tylko wyjątkowi hipochondrycy i osoby z wyraźnym deficytem umysłowym wierzą w globalną hucpę pod hasłem COVID-19. Hucpę o wyraźnym podłożu kryminalnym, co też jest widoczne. Niestety ludzka bezwolna biomasa słucha głosów z telewizora i karnie wykonuje polecenia, również te najgłupsze. Idzie taki terror i zamor, jakiego świat nie widział. To prawda. To prawda, proszę państwa, i to widać wyraźnie. Jeżeli poszukamy tych wszystkich źródeł i tak dalej, to nawet nie wiecie, ile tych prac naukowych, doktorskich, profesorskich, czytanych na uniwersytetach medycznych III Rzeszy, genetycznych szczególnie, bo oni zaczęli badać na przykład Mengele i tak dalej, tych i prac, ile to leży gdzieś w archiwach jakiegoś CIA, jakiegoś KGB, ile z tych z nich korzysta lekarzy obecnie. Nikt się do tego nie przyzna, bo nie można się przyznać, prawda? Ale powiem jedno, w tych samych Niemczech, gdzie byli i tacy lekarze, dobrze, że są lekarze i profesorowie tacy, którzy tworzą te dokumenty i którzy walczą po prostu. I którzy walczą. Mateusz, czy my jako Polska jesteśmy jakimś królikiem doświadczalnym, jeśli chodzi o szczepionki, lockdowny? Tak, jesteśmy. Jesteśmy. Pani Anna, tylko wiązanka się podobała, na resztę dałabym inną wiązankę. Ja też. I tu chciałem powiedzieć takiemu Tylickiemu, że mi zdał, nie pisał, tak, jestem tak zachlany, mam jakieś 6 promili krwi w alkoholu, także że nic nie robię, tylko chleję. Butelka za butelką. Co powiem słowo, to butelkę i już. Właśnie. To jest biznes. Nie, to nie jest tylko biznes. Ten biznes farmaceutyczny, proszę państwa, ten biznes farmaceutyczny jest zupełnie czym innym. To przekracza już nawet biznes farmaceutyczny. Naprawdę, proszę państwa, zupełnie nie wiem, o co chodzi. Straciłem po prostu już w tym momencie. No co, mam mówić, wczoraj mówiłem o teoriach spiskowych. No to mówiłem o teoriach spiskowych, bo w jakiś sposób, proszę państwa, muszę to powiedzieć. No muszę, to musiałem coś powiedzieć, no to była teoria spiskowa. To też tak najłatwiej się tłumaczyć taką teorią spiskową z kosmitami. Ale ten dokument, to jest rzeczywistość, proszę państwa, ukryta pod badaniami faza 2. Proszę zobaczyć, oni też nie piszą wprost. Piszą badania faza 2. Kto wie, co to jest badania faza 2? Ja nie wiem. Ja musiałem mocno wgryźć się w ten tekst, pochodzić troszeczkę, dlatego że, proszę mi wybaczyć, ja jestem polonistą, filologiem, bardziej literatem. To, czym się interesuje, to się interesuje, ale wyobrażam sobie, co czytają w tych wszystkich rzeczach lekarze, którzy w tym siedzieli tyle lat, proszę państwa. Wyobrażacie sobie? Skoro zdało się zrobić z Polski śmietnik Europy, to czemu nie dałoby się zrobić poligonu doświadczonego medycznego? No tak, to jest właśnie prawda. Dobrze, proszę Państwa, ja muszę trochę odpocząć, bo o godzinie 23 mam nadzieję, że ktoś zostanie. A nawet wiecie, co się dzieje tak a propos w brytyjskich portalach randkowych. Użytkownicy mogą się już oznaczać jako zaszczepieni. Zaszczepiony spotyka się z zaszczepionym. Zaszczepiona pozna zaszczepionego. Prawda. Z mniejszym obrzękiem, prawda. Ale nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, bo jak jest zakrzep krwi, to albo mu skrzepnie na stałe i nie opadnie, albo mu nic, albo mu po prostu krew tam nie dojdzie i nie wstanie, prawda. Przepraszam, takie świństwa mówić. No. Więc czwarta fala to będzie śmierć ludzi zaszczepionych, Tomek Tomi, chorych na naturalnie nieleczone choroby na dużą skalę. Tomek Tomi 7, ja to napisałem w tym cholernym poście, który mi Facebook, najpierw powiedział mi Facebook, że mnie ukaże, potem się wycofał, że nie działa standardów po prostu, no ale nie można po prostu mnie tutaj zrobić ze mnie jakiegoś, prawda. No więc widzicie, to jest to. Też uważam, że zapowiedzi czwartej fali muszą po prostu, czyli na koniec wiązanka pana Maleńczuka. Nie, jeszcze nie będzie wiązanki dzisiaj pana Maleńczuka. To kipuj kiedy indziej. Tak widzicie, no. Nie wiem, co się dzieje, już chciałem zamieścić komentarz, ale wyświetliło nie to, co napisałem, tylko jakiś niezrozumiały bełkot. Panie Lechu, to pan spróbuje na innych formach, no. Na innych formach, bo tu są jeszcze trzy czaty. Dwa czaty są jeszcze dodatkowo, oprócz KHDCU. To są wszystko angielskie strony i być może reagują inaczej na polskie czcionki. Różnie to bywa, proszę Państwa. Natomiast na pewno jest uruchomiłem czat na radiu KHT, tam też można pisać, prawda? No. O jakich portalach? O tych portalach właśnie. No więc widzicie. Widzicie, proszę Państwa, jak to wygląda. Panie 101, ja nie rozumiem. Panie Piotrze, quizy. Jimmy Page, Richie Blackmore, Tony Iommi, czy Carlos Santana? Jimmy Page, Ian Gillan, Robert Plant, Dio czy Ozzy Osbourne? Kurczę, tutaj miałbym głos, ale tych pierwszych na pewno, na więcej powiem. Jeżeli chodzi o gitarzystów, to Jimmy Page na pewno. Nie Ian Gillan, ale Robert Plant, który jest genialny cały po prostu. Później i tutaj czy Dio, czy Ozzy Osbourne. Powiem szczerze, Ozzy Osbourne miał swoje ogromne momenty. Ale Dio, no chyba raczej Dio. Dio był więcej ilości formacji. No, ale szkoda. Szkoda po prostu. I to chodziło w tym quizie? Ale to pierwsze to na pewno Jimmy Page, a drugi na pewno Robert Plant. No. Czytałem to, ale wiecie Państwo, znam to, nie chcę tego na razie komentować, po prostu białkiem patoga, dlatego że to jest zbyt naukowe po prostu. Zbyt naukowe, proszę Państwa. Tak, Pfizer u nas Viagra sprzedawał, no zgadza się. No. Na cmentarzach też będą osobne kwatery dla zaszczepionych, oczywiście, że tak. No, zobaczymy. Dobrze, proszę Państwa, kto ze mną zostanie, to zostanie. Jutro jest 9 w środę. Felicjan, Pelagia, Anna, Bertrand, Efrem, Józef, Kanimir, Kolum, Maksymian, Prosimir, Ryszard, Sylwestry i Sylwestra mają i jutro imieniny. Wszystkiego najlepszego. Jutro jest Dzień Przyjaciela i Dzień Kaczora Donalda. O, proszę Państwa, Dzień Przyjaciela jest jutro. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół. Wrogów też pozdrawiam, niech się... Nie powiem, co zrobią, bo brzydko zacznę mówić i znowu powiedzą, że 3/4 wypiłem. Pani Ania, eugenika to słowo, którego teraz się boimy, a jesteśmy tego świadkiem. Starszych wybić, młodych ubezpłodnić, niepełnosprawnych dobić. To właśnie, tam są ciekawe fragmenty z tą bezpłodnością. Przecież, prawda? No. Rainbow Black Sabbath solowo, Mateusz. No zgadza się, zgadza się. No, Rainbow był tego, ale dla mnie gitarzystą i tak będzie Jimmy Page. To jest najlepszy gitarzysta na świecie. A po nim na pewno żaden z tych wymienionych przez pana 101, tylko Elvin Lee. Trzeba posłuchać trochę Ten Years After, szczególnie długich koncertów z Paryżu, żeby zobaczyć, co potrafił zrobić Elvin Lee. Genialny był po prostu, no. No, tak pan myślał, no i bardzo dobrze. No, ale z tym Dio czy Ozzy Osbourne... To jest taki swing, po prostu nie wiem. Okej, okay, proszę Państwa, dziękuję Państwu. Na dobranoc puszczę Państwu, tym, którzy już sobie pójdą, wybrańcy katów, a wszystkich zapraszam o 23. Dokończę rozdział pierwszy Metatrona. Mam nadzieję, że uda mi się tą książkę napisać. Bardzo bym chciał, ale to nie ode mnie zależy, bo szczerze mówiąc to gadam takie rzeczy, jakie gadam i płacę za to ogromną cenę. cenę, żeby jeszcze tylko w jakiejś normalnej walucie po prostu, żeby sobie papierosy kupić. Nieważne. Tuska i Jarka Święta, a może tam Tomek. Także dobranoc Państwu, wybrańcy katów na koniec. Werkowicz i Wroński. A co? Też się będziemy chwalić. Może się Werkowicz obudzi i napisze mi kolejną wiązankę. Byleby tylko cenzuralną, bo jak mi prześlę wiązankę niecenzuralną, też puszczę, byleby ładnie było. No. Dobranoc Państwu. A co? Miałem rację w wyzwalaczu i w świecie wyzwolonym? Miałem rację. A napisałem to rok temu. Ciekawe. Dobranoc.